Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
Papież odwiedził rzymski klasztor Kamedułek. Mniszki zachęcił do nadziei i oczekiwania na jutro Boga. Franciszek spotkał się z rzymską wspólnotą Filipińczyków. Podzielił się z nimi refleksją o kataklizmie, który nawiedził ostatnio ich ojczyznę. Wbrew woli społeczeństwa, szkocki parlament opowiedział się za legalizacją tzw. małżeństw homoseksualnych. 21 listopada zapraszam na wieczorny program informacyjny. Nadzieja wyrasta ze słuchania, kontemplacji i cierpliwego oczekiwania, by dojrzał czas Pana. Powiedział Franciszek w medytacji w czasie nieszporów, które odprawił w klasztorze mniszek Kamedułek na Aventynie w Rzymie. Rozważając losy Maryi, Matki Nadziei, papież przypomniał, że klasztory powinny być miejscem otwartym na Bożą przyszłość, w nadziei wzorowanej na Matce Bożej.
U stóp krzyża jest niewiastą bolesną, a przy tym otwartą na tajemnicę, większą niż cierpienie, które się dokonuje. Wydaje się, że to już naprawdę koniec. Zgasła, jak się wydaje, wszelka nadzieja. Również ona w tej chwili, wspominając obietnice ze zwiastowania, mogłaby powiedzieć, że nie były prawdziwe. Oszukano mnie. Ale nie uczyniła tego. Ona, błogosławiona, ponieważ uwierzyła, w tej swojej wierze widzi nową przyszłość i z nadzieją czeka na jutro Boga. Tak często o tym myślę. Czy my potrafimy czekać na jutro Boga? Chcemy dzisiaj, już dzisiaj. Dla niej jutro Boga to poranek pierwszego dnia tygodnia. Jedyną lampą płonącą przy grobie Jezusa jest nadzieja Matki, która w tej chwili jest nadzieją całej ludzkości. Pytam się samego siebie i was. Czy w klasztorach płonie jeszcze ta lampa? Czy w klasztorach czeka się na jutro Boga?
Filipińczycy doświadczyli twardego losu, zbyt twardego, ale okazali się twardzi. Dzięki wierze powstają z ruin, powiedział Franciszek podczas spotkania z rzymską wspólnotą Filipińczyków. Papież przyszedł do nich do Bazyliki Świętego Piotra, by pobłogosławić mozaikę Piotra Kalungsoda, nowego filipińskiego świętego. Jego wizerunek zostanie umieszczony w grotach Bazyliki Watykańskiej w pobliżu grobu Pawła VI. W improwizowanym przemówieniu Franciszek nawiązał do niedawnej tragedii, jakiej doświadczył ten kraj, a mianowicie cyklonu Haiyan. Powiedział, że nie da się wyjaśnić, dlaczego dochodzi do takich tragedii. Trzeba jednak pytać dlaczego, tak jak dziecko, które w sytuacji niepewności pyta rodziców dlaczego, nie po to, by otrzymać odpowiedź, lecz by rodzice zwrócili na nie uwagę.
Dziecko potrzebuje w tym braku poczucia bezpieczeństwa, by tato i mama patrzyli na nie. Potrzebuje oczu swych rodziców, ich serca. W tych chwilach tak wielkiego cierpienia nie przestawajcie pytać dlaczego, tak jak dzieci. W ten sposób sprawicie, że spojrzenie naszego Ojca zwróci się na wasz lud, że nasz Tato w niebie okaże wam swoją czułość. To samo robi dziecko, kiedy pyta dlaczego. W tych chwilach bólu waszą siłą będzie ta najpotrzebniejsza modlitwa, modlitwa dlaczego, ale bez prośby o wyjaśnienie. Proście jedynie, by nasz Ojciec na nas patrzył. Również ja wam towarzyszę w tej modlitwie dlaczego.
Szkocki parlament przyjął w pierwszym głosowaniu ustawę legalizującą tzw. małżeństwa homoseksualne. Intrygujący jest w tym fakt, że za homomałżeństwami opowiedziała się zdecydowana większość parlamentarzystów, podczas gdy szkockie społeczeństwo jest przeciwne zmianom definicji małżeństwa. Głosowanie poprzedziły bowiem największe w historii tego kraju konsultacje społeczne. O zdanie zapytano 77 tysięcy obywateli. 2/3 badanych opowiedziało się przeciw rozszerzeniu definicji małżeństwa na homozwiązki.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Laudetur Jezus Chrystus. Pragniemy przedstawić czwartą część refleksji na temat drogi do świętości Jana Pawła II. Audycję przygotował ksiądz Arkadiusz Nocoń z Watykanu. Przed mikrofonem Jacek Domański. Zapraszam na nasz magazyn.
Pałac Apostolski. Znajduje się po prawej stronie placu świętego Piotra, patrząc w kierunku bazyliki, i to z jego okna w każdą niedzielę o godzinie 12:00 papież odmawia z wiernymi modlitwę Anioł Pański i udziela im swego apostolskiego błogosławieństwa. Sam budynek w obecnej postaci zaczął powstawać pod kierunkiem znanego architekta Domenika Fontany w czasach papieża Sykstusa V, czyli pod koniec XVI wieku, a ukończony został za pontyfikatu Klemensa VIII, czyli na początku XVII wieku. Papież Klemens VIII był bardzo związany z Polską. Jeszcze jako kardynał Hipolit Aldobrandini przebywał w naszym kraju jako legat papieski. To dzięki jego mediacjom, między innymi, udało się zażegnać bardzo poważny konflikt pomiędzy Polską i Austrią, zakończony podpisaniem traktatu będzińsko-bytomskiego w 1589 roku. Już jako Klemens VIII przyczynił się natomiast bardzo znacznie do kanonizacji świętego Jacka, której dokonał osobiście w roku 1594. Papież znał dobrze postać tego wielkiego świętego, ponieważ jeszcze jako legat w Polsce odwiedził w Krakowie jego kaplicę i grób. Obydwa te wydarzenia, czyli pokojowe rozwiązanie politycznego sporu i kanonizacja świętego Jacka, zaliczone zostały do największych osiągnięć jego życia i ukazane na pomniku grobowym papieża w Bazylice Matki Bożej Większej Santa Maria Maggiore. Poza działalnością dyplomatyczną i pasterską, Klemens VIII był także wielkim mecenasem sztuki i wielkim budowniczym. Za jego pontyfikatu ukończono między innymi kopułę Bazyliki Świętego Piotra i budowę Pałacu Apostolskiego. To tutaj właśnie, na ostatnim piętrze, mieszczą się papieskie apartamenty, w których po 16 października 1978 roku zamieszkał Jan Paweł II i w których nigdy przedtem nie rozbrzmiewała polska mowa.
Wszyscy śpiewajmy.
Papieskie okno. W skład papieskich apartamentów wchodzi między innymi prywatny gabinet papieża. To z jego okna, drugiego od prawej strony, papież pozdrawia wiernych, odmawia z nimi niedzielną modlitwę, a na koniec udziela im swego apostolskiego błogosławieństwa. Po raz pierwszy w tym najsłynniejszym oknie świata Jan Paweł II pojawił się w niedzielę, 22 października 1978 roku, niedługo po mszy świętej inauguracyjnej jego pontyfikat. Była wtedy godzina 14:00 i wierni na placu świętego Piotra byli całkowicie zaskoczeni pojawieniem się Ojca Świętego w oknie. To wtedy też, po odmówieniu modlitwy Anioł Pański, papież wypowiedział owe słynne słowa skierowane do młodzieży. Wy jesteście przyszłością świata. Wy jesteście nadzieją Kościoła. Wy jesteście moją nadzieją. Na zakończenie, co wywołało wówczas powszechny entuzjazm, ponieważ żaden papież w takiej formie nie zwracał się do wiernych, dodał zaś krótko, uśmiechając się: musimy już kończyć. Czas na obiad. Thank you. Tamtego wystąpienia papież pojawił się w oknie swego gabinetu około 1000 razy, pozdrawiając, nauczając i modląc się za żywych i za zmarłych, zwłaszcza za ofiary wojen i kataklizmów. W czasie jego wystąpień zdarzały się momenty zabawne, jak wtedy, gdy wypuszczony przez niego gołąb zawrócił i próbując usiąść na jego głowie zrzucił mu piłskę. Były też momenty dramatyczne, gdy papież niczym biblijni patriarchowie kłócił się w czasie swojego przemówienia z Panem Bogiem. Tak było na przykład w roku 1995, gdy na wieść o masakrze w Srebrenicy, gdzie wymordowano 8000 bośniackich chłopców i mężczyzn, największa zbrodnia w Europie od czasów II wojny światowej, papież, odstępując od przygotowanego wcześniej tekstu, zawołał głośno, patrząc prosto w niebo: Boże, jesteś tu z nami, czy cię nie ma? Bardzo trudne dla wierzących były również jego ostatnie wystąpienia u schyłku pontyfikatu, gdy coraz więcej wysiłku kosztowało go mówienie. Jakiś dramat musiał jednak przeżywać on sam. Przemawiając przez ponad 20 lat do nieprzebranych rzeszy ludzi na wszystkich kontynentach swoim mocnym męskim głosem, teraz zaś, pod koniec życia, nie był w stanie wydobyć z siebie słowa, uderzając z bezsilności ręką o pulpit. Paradoksalnie, co podkreślano w ostatnich dniach jego życia, właśnie wtedy, gdy nie mógł już mówić, mówił najbardziej przejmująco. I nie była to tylko patetyczna puenta jego publicznych wystąpień. Któż z nas nie pamięta bowiem tej małej, półtorarocznej dziewczynki Sary Bartoli, którą tuż przed strzałem Alego Akczy papież wziął na ręce i ucałował. W zgodnej opinii Sara, zasłaniając głowę papieża, mimowolnie zmieniła przebieg zamachu i prawdopodobnie uratowała Ojcu Świętemu życie. Ona sama, dorastając, czuła się jednak źle w roli bohaterki. Drażniło ją, że zamiast Sara mówiono do niej Bambina del Papa, dziewczynka papieża. Zamach, powie w jednym z wywiadów, stał się nieodłączną częścią mojego życia. Utożsamiano mnie tylko z tym i miałam po prostu tego dość, co zmieniło moje nastawienie. Było to na krótko przed śmiercią Jana Pawła II, jego ostatnia Wielkanoc. Był już po zabiegu tracheotomii, bardzo chory. Pamiętam, jak w telewizji oglądaliśmy z rodziną transmisję z Rzymu. I papież zdenerwował się. I z powodu swojego ograniczenia mowy uderzył ręką w ten przezroczysty pulpit w oknie swojego pokoju. Poczułam, jakby uderzył prosto w moje serce. Jakby ktoś dotknął jakiejś głęboko ukrytej części mnie samej. Zobaczyłam wtedy w papieżu człowieka, który był świadomy własnej słabości, jakby potrzebował ochrony. Powstała jakaś dziwna więź. Poczułam, że go potrzebuję. Wspomnienie tamtego dnia było tak silne, że właściwie wtedy wiedziałam, że muszę się zmienić, nawrócić. Po raz ostatni Jan Paweł II pojawił się w papieskim oknie w środę wielkanocną 30 marca 2005 roku. Miała wówczas miejsce krótka, nadzwyczajna audiencja ogólna. Zaraz na początku, po ukazaniu się Ojca Świętego, odczytano jego przesłanie do zgromadzonej na placu młodzieży. Moi drodzy, przyjaźń z Jezusem, naszym Odkupicielem, niech rozjaśnia zawsze wasze życie. Pozostańcie zjednoczeni z Nim przez słuchanie Jego słowa i czynny udział w uczcie eucharystycznej. Bądźcie Jego wiernymi świadkami, szczególnie pośród Waszych rówieśników. Zarówno więc pierwsze, jak i ostatnie słowa Jana Pawła II z okna Pałacu Apostolskiego skierowane były do młodzieży, bo poza nimi odczytano tylko krótkie pozdrowienia po polsku, po niemiecku i po włosku. Pozdrawiam pielgrzymów z Polski, zwrócił się papież do rodaków. Dziękuję wam za obecność, za wszelkie przejawy życzliwości i za towarzyszenie mi w modlitwie. Z wdzięcznością myślę o wszystkich rodakach w kraju i za granicą. Z serca wszystkim błogosławię. Po odczytaniu tych słów przez jednego ze współpracowników Ojca Świętego i modlitwie Ojcze Nasz, papież, nie mogąc już wypowiedzieć żadnego słowa, uczynił tylko znak krzyża i odsunął się od okna. Ostatni raz widzieliśmy go wtedy żywym. Papieskie okno w Pałacu Apostolskim przez ponad 26 lat było oknem Jana Pawła II. W świadomości ludzi tak mocno więc zostało z tym papieżem związane, że nawet po jego śmierci wierni na placu świętego Piotra podnosili dłonie do ust i posyłali w tamtą stronę pocałunki. Również kardynał Józef Ratzinger, który przewodniczył liturgii pogrzebowej Jana Pawła II, nawiązał do papieskiego okna w swojej homilii, mówiąc między innymi: możemy być pewni, że nasz ukochany papież stoi teraz w oknie domu Ojca, patrzy na nas i nam błogosławi. Tak, błogosław nam, Ojcze Święty.
Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis levita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostrim, et ne nos induca in tentatione, sed libera nos a malo.
Przed chwilą wysłuchaliśmy refleksji pod tytułem Śladami Jana Pawła II w Watykanie, Pałac Apostolski, które przedstawił ksiądz Arkadiusz Nocoń. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program jutro. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.